Po godzinie 19 w czasie pandemii kontrawirus w Radiu Gdańsk z boisk i stadionów. Anita Kobylińska z tamtej strony, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Zdrowa?
Zdrowa, tak, na razie.
Zdalnie oczywiście, zgodnie z imperatywem, przesłaniem i zdrowym rozsądkiem, żeby zostać w domu. No to zaczynamy. Być może ktoś nie został w domu, no i w konsekwencji troszeczkę nam się komplikuje sprawa w Bundeslidze. Tutaj na szczeblu rządowym ogłoszono, że 16 ruszają rozgrywki dwóch najwyższych klas rozgrywkowych właśnie. No i okazuje się, że jeszcze nie zaczęli, a już mamy całą drużynę w kwarantannie, drużynę Dynama Drezno. Okazuje się, że to niczemu nie przeszkadza.
No właśnie, to jest jedna z tych kwestii, o których dyskutowaliśmy. Co będzie jeśli? Jeśli okaże się, że plan tu już cały powstał, wiemy kiedy liga wraca, a nagle pojawi się pozytywny przypadek koronawirusa w jednej z drużyn. No i już teraz wiemy, co w takim wypadku się stanie. Cała drużyna, tak jak pan wspomniał, Dynama Drezno została poddana 14-dniowej kwarantannie, a więc możemy podejrzewać, że to nie będzie tylko ten przyszłotygodniowy mecz z Hanowerem na wyjeździe, który miał się odbyć 17 maja, który ucierpi w efekcie koronawirusa. W piątek odbyła się już trzecia seria testów na koronawirusa w pierwszej i drugiej Bundeslidze. W komunikacie na oficjalnej stronie Dynama Drezno czytamy: po przeanalizowaniu wszystkich próbek w sobotę okazało się, że w Dynamo pojawiły się dwa nowe przypadki koronawirusa. No i faktycznie, cała drużyna została poddana kwarantannie, nie tylko ci dwaj piłkarze. Tutaj jak dalej przejdziemy do Serie A, to się troszeczkę różni, bo tam zostają poddawani kwarantannie tylko piłkarze, u których koronawirusa wykryto. Natomiast tutaj odizolowana została cała drużyna. No i dopiero co rozgrywki wiemy, że będą wznowione, a już pierwsze dwa mecze, jeśli chodzi o Dynamo Drezno i ich przeciwników, będzie trzeba jeszcze dalej przesunąć.
No bo powiedzmy, że tutaj jeśli chodzi o Bundesligę, to będzie ta forpoczta dla całej Europy, także dla polskiej ekstraklasy, dla pierwszej ligi, która ma także wznowić rozgrywki na początku czerwca. Jeżeli tam się uda, jeżeli tam radzić sobie będą z tymi, no niestety można to wkalkulować przypadkami pozytywnych testów, no to pytanie, co zrobić? Bo to jest ten największy niepokój właśnie, że zaczynamy, że wyznaczamy sobie terminy, tylko co to będzie w sytuacji, gdy nagle okaże się, że wypadnie kilku podstawowych zawodników, potem wypadnie kilka zespołów i potem trzeba będzie coś, do czego przygotowania w Niemczech czynione są już od miesiąca, przerwać znowu i wejść chyba już wtedy w czas definitywnych decyzji, takich jakie podjęto w Belgii, w Holandii i we Francji. No, w Serie A, tam chcą grać, bo tam piłka to religia, podobnie zresztą jak w Hiszpanii. No i okazuje się, ten pierwszy przypadek dla nas szczególny, stwierdzonego koronawirusa, bo to było u Bartosza Bereszyńskiego z Sampdorii Genua, reprezentanta Polski. No i ta Sampdoria tak dosyć niefartownie, jeśli chodzi o ten czas pandemii, radzi sobie z koronawirusem.
Tak, no wiemy, że jeszcze cały czas nie znamy daty, kiedy, nawet takiej wstępnej, kiedy Serie A będzie mogła powrócić do rozgrywania meczów, natomiast jest już oficjalne pozwolenie ze strony rządu na powrót do treningów. Także to już jest jakiś krok naprzód. To są na razie cały czas treningi indywidualne, ale pamiętamy, że w Serie A piłkarze bardzo walczyli z tym, że dlaczego można trenować w parku indywidualnie, jeśli tutaj chodzi o takie zwykłe ćwiczenia na wolnym powietrzu, a piłkarze zamknięci w odizolowanych ośrodkach treningowych nie mogli tego zrobić. Także wiemy, że teraz już pozwolenie na to mają. Treningi grupowe mają zostać wznowione 18 maja, także nieco jeszcze ponad tydzień. No ale faktycznie, mamy ponowną serię testów, no i ponownie okazuje się, że w tej serii A problem koronawirusa nadal żywy. W środę potwierdził się jeden przypadek, jeśli chodzi o Torino. To była pierwsza runda tych testów, którym poddano piłkarzy Serie A przed wznowieniem treningów grupowych już. To oczywiście pozostaje taka zasada, że kiedy potwierdzony zostaje taki przypadek, to teraz już nie jest zdradzane imię, nazwisko takiego zawodnika. Natomiast wiemy, że to są wszystko przypadki bezobjawowe, a więc potwierdzone testem, natomiast objawów absolutnie nie widać. No i został ten piłkarz poddany oczywiście kwarantannie. Natomiast Torino to jest jeden z tych zespołów, który był bardzo mało entuzjastyczny, jeśli chodzi o w ogóle wznowienie meczów Serie A. W zeszłym tygodniu prezes Torino powiedział, że Serie A powinna już myśleć o następnym sezonie, a nie teraz walczyć o to, żeby jeszcze dograć ten obecny. No ale to nie jedyny przypadek, który w tych ostatnich dniach wyszedł na jaw. Wiem, że w czwartek okazało się, że na koronawirusa choruje 3 zawodników i 3 osoby ze sztabu szkoleniowego Fiorentiny. No i ponownie 4 zawodników Sampdorii. Jeden z tych przypadków to jest przypadek ponowny, a więc piłkarz, który został zdiagnozowany z koronawirusem wcześniej. Pamiętamy, że w marcu aż 5 zawodników plus klubowy lekarz został zdiagnozowany z koronawirusem. No wiemy, że na przykład w Milanie tych przypadków liczba wynosi 0. Paolo Maldini i jego syn Daniel są już zdrowi, także tam już sytuacja na chwilę obecną przynajmniej została rozwiązana, no ale problem oczywiście nadal żywy.
No i ważne, że to ten Mediolan tu nam się pojawia, bo to jest właśnie to epicentrum zachorowań. Tam było właśnie najgorzej w północnych Włoszech. No i tutaj już następuje odmrażanie gospodarki. Już ludzie wracają także do pewnych relacji towarzyskich. No, mamy nadzieję, pomni tego, jak to wszystko eksplodowało. No, w momencie, gdy między innymi na San Siro odbył się pamiętny mecz, na którym podczas już szalejącego, jak się później okazało, koronawirusa 40 tysięcy kibiców emocjonowało się meczem piłkarskim. Emocje ucichły także w Brazylii, bo to jest, jeśli chodzi o skalę problemu, o skalę pandemii, w tej chwili czołówka światowa. No i nic dziwnego. Kilkaset osób dziennie tam umiera. Pozytywne przypadki stwierdzono ostatnio we Flamengo.
Tak, no w Brazylii faktycznie sytuacja jest coraz gorsza. Bardzo mocno przyczynia się do tego prezydent Brazylii, który nadal nie widzi problemu w tej całej pandemii koronawirusa. W piątek padł kolejny rekord, jeśli chodzi o tę dzienną liczbę zgonów. 751 osób aż zmarło. Łącznie przypadków w Brazylii jest ponad 150 tysięcy. No i zaczęto przeprowadzać również testy z myślą o przyszłym wznowieniu rozgrywek również w lidze brazylijskiej. Przetestowanych zostało, jeśli chodzi o Flamengo, 239 osób, pośród nich zawodnice, przedstawiciele klubu, również ich rodziny na przełomie kwietnia i maja. No i w czwartek również otrzymaliśmy informację, że 3 zawodników pierwszej drużyny zostało zdiagnozowanych, plus 35 osób związanych z klubem. Także ta łączna liczba zakażeń to jest 38 osób. Wiemy, że tam no, przykra sytuacja, bo 68-letni masażysta klubu zmarł w zeszłym tygodniu właśnie w wyniku koronawirusa. On przez wiele, wiele lat pracował we Flamengo. No ale jeżeli takie jest podejście rządu, no to ciężko, żeby ta walka była efektywna. Wiemy, że tam bardziej federacja podejmuje decyzje, bo skoro rząd pozwala na wszystko, federacja zabroniła w pewnym momencie treningów, wstrzymała mecze. Teraz wyraziła już zgodę na powrót do treningów, natomiast daty wznowienia brazylijskiej Serie A nadal nie znamy.
Nie znamy także daty na Półwyspie Iberyjskim, ale tam dokładnie przed tygodniem w sobotę wprowadzono tak zwane godziny sportu, czyli rano i wieczorem można biegać. Także piłkarze już do tych treningów sposobią się, coraz bardziej zaawansowanych. No i tutaj jest także pewien bardzo konkretny wskaźnik w postaci tego, że wprawdzie tych zakażeń jest wciąż całe mnóstwo na poziomie kilku tysięcy, około 3000 zdaje się, to są wyniki z ostatnich dób, natomiast ta umieralność maleje do poziomu poniżej 200 osób na dobę, a z kolei ludzi, którzy są ozdrowieńcami, którzy pokonali chorobę, jest coraz więcej, a zatem tam są bardzo konkretne przesłanki do tego, żeby poluzować odrobinę, no ale są także ludzie, którzy bagatelizują, zdaje się, problem, chociaż trudno zgadnąć, jakie tu są kryteria, że oto jeden z piłkarzy odmawia testu na koronawirusa. To tak jakby w centrum handlowym zdjąć maseczkę, wyrzucić rękawice i zacząć biegać pośród ludzi.
Troszkę tak, natomiast to jest piłkarz, który ma też konkretne powody, dla których odmówił tego testu na koronawirusa. Wiemy, że w środę wznowione zostały treningi Primera i Segunda División. Oczywiście, tak jak we wszystkich innych krajach, te treningi rozpoczęte zostały testem na koronawirusa. No i właśnie Rafael Jimenez, piłkarz FC Cadiz w drugiej hiszpańskiej lidze, nawet nie na tyle odmówił testu na koronawirusa. On po prostu został w domu. Zdecydował, że nie będzie ani grał, ani trenował, dopóki ta pandemia jeszcze jest tak bardzo aktywna w Hiszpanii. Boję się, że w efekcie kogoś zarażę, a to zrujnowałoby moje życie. Myślę o zdrowiu, a nie o pieniądzach, powiedział Rafael Jimenez. On odmówił zarówno treningów, również gry, ale również przyjmowania pensji w tym czasie. Jako pierwszy powiedziałem, że odmawiam wypłaty w tym czasie i jeśli choć jedno euro wpłynie na moje konto, zwrócę je, powiedział piłkarz. Oczywiście La Liga rozumie te wszystkie obawy zawodników. Mieliśmy taki komunikat, w którym włodarze ligi wykazali się zrozumieniem dla tych, którzy mają obawy, natomiast też pojawiło się takie stwierdzenie, gra zgodnie ze ścisłym protokołem nie jest bardziej groźna niż wyjście do supermarketu, czytamy.
No i taki pogląd wyraził wczoraj w Radio Gdańsk z boisk i stadionów także Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który stwierdził, że skoro robi się w tej przestrzeni publicznej już różne rzeczy, to w sytuacji, gdy zachowa się ład i pewien porządek w kwestiach higienicznych, to także być może uda się nie tylko wznowić rozgrywki, ale także posadzić kilkuset, może kilka tysięcy kibiców na trybunach. No to bardzo odważna koncepcja. Kiedy wracamy do gry? O tym będziemy mówić za chwilę. Kontrawirus w Radio Gdańsk z boisk i stadionów. W każdą niedzielę za chwilę wracamy do rozmowy z Anitą Kobylińską.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
31 maja to dla Trójmiasta bardzo ważna data piłkarska, bowiem tego dnia wznowione zostaną rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy, 27 kolejka i mecz derbowy Lechii z Arką Gdynia. 16 znamy także termin rozpoczęcia rozgrywek w Bundeslidze. Wiemy, gdzie na pewno już nie zagrają. Belgia, Holandia i Francja zdecydowały się na zakończenie sezonu. Włosi pełni nadziei. Hiszpanie w związku z tym, o czym wspominaliśmy, że poprawiły się statystyki, jeśli chodzi o zachorowania. Także tutaj już powolutku planują konkretny termin powrotu do gry. No i kiedy ta La Liga mogłaby rozpocząć grę?
No właśnie, tą dosyć konkretną informacją podzielił się trener Leganés, Javier Aguirre, w tym tygodniu. Powiedział, że La Liga zostanie wznowiona 20 czerwca, a zakończy się 26 lipca. To stwierdzenie padło w rozmowie z meksykańskim portalem Marca Claro. La Liga potwierdziła mi to właśnie oficjalnie i cieszę się, że mamy już plan treningów. Powiedział też, że mecze będą miały miejsce, tak jak przewidywaliśmy, dwa razy w tygodniu, a więc w soboty, niedzielę oraz środy i czwartki, natomiast nie potwierdza tych informacji oficjalnie La Liga. Dzień później La Liga opublikowała taki oficjalny komunikat, w którym zaprzeczyła temu wszystkiemu. Czytamy tam, że nie ma jeszcze potwierdzonej daty powrotu do gry. Planujemy powrót w czerwcu, jeśli tylko rząd wyrazi na to zgodę. Ja myślę, że faktycznie ta data wstępnie została już ustalona, tyle że bardzo niedobrze, przynajmniej w mediach by to wyglądało, gdyby La Liga podawała jakieś, nawet spekulujące, daty rozpoczęcia ponownego rozgrywek, zanim rząd faktycznie się na to zgodzi, a więc pewnie kluby zostały już tak wstępnie poinformowane, pewnie trener Leganés wie, o czym mówi, natomiast jako, że nie jest to informacja oficjalna, no to La Liga musiała zaprzeczyć, żeby poczekać jednak najpierw na tą decyzję rządu.
Tak czy inaczej pojawia się światełko w tunelu. Rzeczywiście te statystyki, o których wspominamy, coraz lepsze z perspektywy nowych zakażeń i śmiertelnych zejść. Tutaj mamy także informacje z Wysp Brytyjskich. Premier Boris Johnson powiedział, że ogłasza plan odmrażania życia publicznego, tak naprawdę nie tylko sportu. Ja myślę, że ten sport na swoją kolej będzie musiał poczekać, ale Anglicy są bardzo ostrożni. To jest w tej chwili, jeśli chodzi o kontynent europejski, lider, jeśli chodzi o zachorowalność i śmiertelność. No i w związku z tym pojawiają się takie koncepcje, jak na przykład w NBA, czyli żeby wyselekcjonować, nawet nie o terminy chodzi, ale miejsca, gdzie dałoby się dokończyć te rozgrywki. No jest wszechobecna telewizja, która przekazywałaby relacje, no i właśnie Premier League w tę stronę zmierza, czyli do tego, żeby znaleźć kilka punktów na mapie i tam, nie wiem, skoszarować piłkarzy, tam wznowić rozgrywki.
Tak, to wszystko ma się dziać pod takim hasłem Project Restart, a więc tym powrotem najpierw do treningów, później powrotem do gry. I faktycznie ten pomysł wybrania tych maksymalnie 10 z 20 stadionów Premier League, na których w tym czasie odbywałyby się nadal mecze, to jest taki główny punkt tego projektu. Popiera ten projekt, tą część konkretną projektu, nawet brytyjska policja, która wzywa kluby o zaakceptowanie gry na neutralnych stadionach. Czytamy w komunikacie policji, że kluby, które chcą sprzeciwić się pomysłowi rozegrania pozostałych meczów na neutralnych obiektach, muszą zrozumieć, że w grze jest ludzkie życie i problemy czysto związane z futbolem powinny być drugorzędne. Tych problemów kluby, zwłaszcza takie, którym grozi spadek o ligę niżej, widzą bardzo dużo. Oczywiście tracą w tym momencie przywilej własnego stadionu. No i jeśli chodzi o walkę o przetrwanie, to faktycznie może być bardzo znacząca kwestia. Natomiast no, trzeba tutaj też wołać o rozsądek i to robi brytyjska policja. Decyzja ma zostać podjęta w poniedziałek, ale to wszystko jedynie jeżeli dzisiaj o 20 polskiego czasu podczas konferencji prasowej Boris Johnson potwierdzi, że faktycznie wyraża zgodę na wznowienie rozgrywek Premier League. To będzie konferencja, która będzie dotyczyła oczywiście nie tylko rozgrywek sportowych. To właśnie mają być takie ogólne plany na najbliższych 6 miesięcy odmrażania tego wszystkiego, a więc łagodzenia tych obostrzeń, które obecnie cały czas są aktualne w Wielkiej Brytanii. No i jeżeli w poniedziałek przy takim zielonym świetle ze strony rządu 14 z 20 klubów zagłosuje za tym planem, który został wstępnie zarysowany, to faktycznie ten plan zostanie wdrożony w życie, chociaż już teraz wiemy, że są kluby, którym ten pomysł przede wszystkim właśnie neutralnych stadionów bardzo się nie podoba. To jest m.in. Brighton, Watford i Aston Villa. Prezes tego ostatniego powiedział, że spadek z Premier League kosztował będzie ich 200 milionów funtów i to jest argument, dla którego Aston Villa ma się nie zgodzić na ten aspekt grania na stadionach innych niż własny. No wiemy, że tego problemu na przykład no, nie ma w Bundeslidze, bo Bundesliga zaufała rozsądkowi swoich kibiców. Eintracht Frankfurt wypowiedział się w tym temacie w tym tygodniu, gdzie dyrektor sportowy powiedział, że ostrzeżono kibiców Frankfurtu, że jeżeli pojawią się pod stadionem, to drużyna po prostu straci punkty. Zasady są bardzo surowe. Jeśli kibice przyjdą pod stadion, wygrana zostanie przyznana drużynie gości, powiedział dyrektor sportowy i powiedział też, że wierzy w to, że kibice po prostu nie będą chcieli robić pod górkę swojej drużynie, bo nie temu ich wsparcie ma służyć.
No i tutaj siła gospodarskich przywilejów troszeczkę słabnie w sytuacji, gdy trybuny i tak są puste. To jest kwestia oczywiście znajomości obiektu. No to granie na swojej trawie ma swój walor, daje być może jakąś przewagę. No tyle tylko, że ta trawa to może być inna niż do tej pory, bo na przykład tę trawę też trzeba będzie chyba zdezynfekować, bo jak oglądamy takich ludzi w kosmicznych strojach, którzy chodzą ulicami, czy to we Francji, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech i dezynfekują chodniki, no to pytanie, co z trawą? I takie pytanie zadają sobie między innymi piłkarze, no niekoniecznie, ale właściciele klubów.
Tak, no to się może wydawać kwestia troszeczkę śmieszna, natomiast śmieszna absolutnie nie jest i faktycznie zwróciła na to uwagę wiceprezes West Ham United, Karen Brady. Ona ma swoją kolumnę w tabloidzie The Sun, porusza tam nie tylko tematy piłkarskie, też różne inne. Całkiem dobrze się jej teksty czyta, widać, że ewidentnie jakieś doświadczenie dziennikarskie ma, bo te teksty są w fajny sposób pisane. No i właśnie ten ostatni dwa dni temu powstał na temat tego, w jaki sposób w bezpieczny sposób można powrócić do gry. No i ono oczywiście pisze o tym, że ta pierwsza faza to będą treningi w małych grupach, że podczas ćwiczeń będzie dozwolone podawanie piłki między sobą piłkarzy, dozwolone będzie strzelanie na bramkę, natomiast na przykład zabroniona będzie próba odebrania piłki innemu piłkarzowi, a więc tu oczywiście chodzi o ten brak kontaktu między zawodnikami. Nie ma również pozwolenia na dzielenie samochodów. Każdy piłkarz będzie musiał przyjechać i odjechać z treningu własnym samochodem. Te treningi mają też mieć ograniczony czas do 75 minut. No i właśnie ta kwestia, o której pan wspomniał. Karen Brady pisze w tym swoim tekście: będziemy też musieli dezynfekować chorągiewki w narożnikach, słupki bramek, a nawet trawę. Chociaż to, jak należy to zrobić, pozostaje tajemnicą, bo to zazwyczaj trawę zabija.
Na razie jest determinacja do tego, żeby do gry wrócić. Najsilniej chyba okazuje to UEFA, która nie przyjmuje do wiadomości i wręcz stosuje taki rodzaj mobbingu względem tych, którzy nie chcą kończyć rozgrywek ligowych. No i w związku z tym, pod tą presją, pojawia się już dosyć konkretny termin i to meczu Ligi Mistrzów. Rewanż między Lyonem a Juventusem znalazł swoje miejsce w kalendarzu podobno.
Tak, w rozmowie z telewizją niemiecką RTL prezes Olimpiku Lyon powiedział, że mecz z Juventusem został potwierdzony na 7 sierpnia. Mecz odbędzie się w Turynie, oczywiście bez obecności kibiców. Przypomnijmy, że pierwszy mecz tego dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów odbył się w Lyonie. Tam 1-0 na korzyść gospodarzy. W 31 minucie strzelił bramkę Lucas Toussaint. No i ten rewanż nie bez znaczenia, no bo w tej chwili na przyobecnym wyniku pierwszego meczu to Olympique Lyon awansuje do ćwierćfinału, na co drużyna Cristiano Ronaldo na pewno niechętnie się zgodzi i ten mecz będzie jednym z takich chętniej oglądanych, jeśli chodzi o ten etap 1/8. No zobaczymy. Ja szczerze powiem, próbowałam znaleźć informacje na temat innych meczów Ligi Mistrzów, skoro tutaj już nam pojawia się tak konkretny termin, jak przypomnijmy 7 sierpnia. Natomiast żadnych innych do tej pory jeszcze nie widziałam.
No to wspomnijmy jeszcze o tych dyrektywach UEFA, z którymi najsilniej walczy i których nie przyjmuje do wiadomości Holandia, Niderlandy, Belgia, a zatem kraje, które jeśli chodzi o te proporcje, w jakich doświadczają pandemii, no to jest rzeczywiście wielkie, wielkie nieszczęście i tam te decyzje były bardzo radykalne. Holendrzy, którzy pierwsi zdecydowali o wcześniejszym zakończeniu rozgrywek, tutaj już planują nie termin 7 sierpnia na to, żeby grać mecz, tylko ta data, no, rządowa to jest decyzja, do 1 września wszelkie wydarzenia sportowe nie będą się odbywać. Co więcej, a tutaj druga perspektywa się pojawia, to znaczy kwestia wynalezienia szczepionki na koronawirusa. No tutaj akurat trudno cokolwiek planować, bo mówi się o 2 latach, a z drugiej strony słyszymy takie dosyć optymistyczne opinie medyków, naukowców, którzy twierdzą, że w tej chwili cały świat jest zorientowany właśnie na wynalezieniu szczepionki, że to może nastąpić jeszcze do jesieni tego roku.
Tak, no i faktycznie, jeśli spojrzymy na to z perspektywy takiej, że właśnie od wynalezienia tej szczepionki na koronawirusa minister zdrowia Holandii uzależnia obecność kibiców na stadionach w Holandii, no to jest to, myślę, bardzo zła informacja dla tamtejszych kibiców. Imprezy sportowe w Holandii będą musiały odbywać się bez uczestnictwa kibiców do momentu, gdy dostępna będzie szczepionka na koronawirusa. Dokładnie tak powiedział w czwartek holenderski minister zdrowia. Mamy nadzieję, że stanie się to wkrótce, ale rok bądź dłużej to bardzo realny scenariusz, mówi minister. No i faktycznie, tak długo jak tej szczepionki nie będzie na holenderskich stadionach kibiców, a więc jeśli chodzi o sezon w Holandii, ten został już zakończony, ale nie patrzymy już nawet na ten rok, patrzymy jeszcze na kolejny, a jeżeli to będzie te 18 miesięcy, o których najczęściej się mówi, no to może zahaczyć jeszcze o kolejny rok, także jeśli chodzi o kibiców w Holandii, no to tutaj na pewno powodów do zadowolenia w tej chwili nie mogą mieć.
No i tutaj terminy nam się nakładają, bo Euro 2020 odbędzie się dokładnie za rok 2021. No i mamy decyzję Duńczyków, która to też będzie problem, który rozstrzygać będą kraje współgospodarze Euro 2020, bo pod tym szyldem ten turniej pozostanie, mimo że odbędzie się rok później. Czy organizować, czy nie organizować? Duńczycy pozostają przy swoim, oni chcą dalej być gospodarzem tego turnieju.
Tak, no więc to też pokazuje, że te rozmowy na linii UEFA i poszczególne federacje, te rozmowy dotyczące Euro 2020 zostały rozpoczęte i to jest dobra rzecz z jednej strony, dlatego że ja sama, wiedząc, że mam zabukowane już loty na Euro 2020 i linie lotnicze, które pozwalają na przebukowanie darmowe tych lotów na przyszłość, ja sama chciałabym wiedzieć, na kiedy te loty mogę przebukować i to chciałabym powiedzieć jak najszybciej. UEFA zdaje sobie z tego sprawę, że wielu kibiców miało już gotowy plan na wyjazd na Euro 2020. Wiemy, że Duńska Federacja dogadała się już z Kopenhagą, bo to tam miały odbyć się mecze na Parken Stadium, na stadionie, na którym mecze rozgrywa reprezentacja Danii. No i Dania ma już nową umowę, jeśli chodzi o organizację meczów Euro 2020. Tam jest problem taki, że od 2 do 4 lipca w Kopenhadze odbędą się 3 pierwsze etapy Tour de France. Wiemy, że co kilka lat ta impreza kolarska wydelegowuje tak jakby te pierwsze etapy do innego kraju. Była już Wielka Brytania, to już się działo też w Hiszpanii, także to jest coś, co się dzieje regularnie, no ale trzeba było zaradzić temu. No i federacja właśnie musiała ponownie dogadać się z Kopenhagą, natomiast prezes Duńskiej Federacji już podziękował zarówno miastu, jak i UEFA oraz władzom Tour de France za to, że rozwiązanie udało się znaleźć, no i te mecze, 4 mecze, jakie planowano od początku w Danii, a więc 3 mecze w fazie grupowej i 1 w 1/8 finałów, jeśli chodzi o Euro 2020, odbędzie się bez zmian. No tutaj to na pewno nie chodziło o to, że one się nałożą dokładnie, no bo 1/8 to pewnie będzie dużo wcześniej niż ten 2-4 lipca. Natomiast pewnie problem z tym, że no kibice tam będą chcieli przyjechać, że będzie ich dużo więcej w tym przypadku niż gdyby tylko było tam Euro albo tylko byłaby tam przewidywany byłby wyścig Tour de France. No ale jak widać, dla chcącego nic trudnego, udało się temu zaradzić, no i fajnie.
Bardzo odległa to perspektywa, bo rozmawiamy o lecie 2021 roku, a Anita Gobelińska w gorącej wodzie kąpana już wybiera się, już za chwilę odleci nam tutaj. To poczekaj, zostań jeszcze przez chwilę, bo za momencik zakończymy kontrawirusowy raport w Radio Gdańsk z boisk i stadionów. To będzie set 3 i ostatni. Ostatnia część, kontrawirus w Radio Gdańsk z boisk i stadionów. No i zacznijmy może od Hiszpanii. Oczywiście, gdy spoglądam tutaj na tę ściągawkę, którą mi przygotowałaś, to od Getafe chciałabyś zacząć, bo tam rzeczywiście to jest też czas takiej próby dla nas wszystkich w domach, gdy siedzimy ze sobą na przykład 24 godziny pracując zdalnie i także te obowiązki zawodowe łącząc z tą prywatnością. Odnajdujemy się nawzajem, sprawdzamy, że czy jesteśmy tymi samymi ludźmi, co przed laty. Te same relacje, czy może troszeczkę inne, ale dotyczące takich pozytywnych emocji, dotyczą klubu i kibiców. I te kluby, żeby zatrzymać kibiców przy sobie, różne takie sympatyczne sygnały wysyłają, jak na przykład możliwość zakupienia karnetu, zakupienia za darmo, czyli rozdają prezenty.
W przyszłym sezonie wszystkich 13,5 tysiąca posiadaczy karnetów będzie chodziło na mecze ligowe na Coliseum Alfonso Perez za darmo, powiedział w czwartek w wywiadzie dla Radia Marca prezes Getafe, zapowiadając to, że no, te mecze będą bezpłatne i dodał, że zostanie to pokryte z jego własnej kieszeni, jeśli będzie taka konieczność. No pewnie takiej konieczności nie będzie, ale bardzo ładnie to wygląda, jak na to patrzymy z zewnątrz. Informacja dotycząca właśnie darmowych karnetów dla wszystkich karnetowiczów, którzy zdecydowali się zakupić karnet na obecny sezon, pojawiła się dzień po tym, gdy Atletico odniosło się do tej kwestii karnetów. Powiedziało, że oni zaoferują swoim karnetowiczom 20% zniżki na karnety w przyszłym sezonie. To w związku z tymi 5 spotkaniami, których kibice po wznowieniu ligi nie będą mogli zobaczyć na żywo z trybun. Jeżeli chodzi o Getafe, tu faktycznie ten gest bardziej taki z rozmachem, natomiast pamiętajmy, że to też jest nie byle jaka drużyna, bo cały czas w grze o udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, póki co 5 miejsce, 46 punktów, a więc tyle samo co 4 Real Sociedad i punkt więcej niż Atletico Madryt w tym momencie. Także te darmowe mecze na Coliseum Alfonso Perez to może wcale nie być takie byle co, jeśli chodzi o przyszły sezon.
Zajrzyjmy do Korei Południowej. Tam piłkarz Tottenhamu został żołnierzem, bo okazuje się, że w tych szczególnych czasach, wiadomo, jeśli chodzi o te państwa azjatyckie, nie mówię o Korei Północnej, bo nie wiem, o czym mówić, bo tam wszystko takie niejasne. W Korei Południowej natomiast w tym czasie pandemii ta dyscyplina, ten ordnung, ten rynsztung wojskowy jest bardzo ważny i w związku z tym Son, napastnik Tottenhamu, odłożył korki na chwilę i wskoczył w mundur.
Przypomnijmy, że on pod koniec marca wyjechał do Seulu w związku z tym, że w lidze nie grał już od 16 lutego, od tego momentu, kiedy złamał rękę w meczu z Aston Villa, a więc tak naprawdę nie miał na co czekać. Wyjechał do domu, widząc, co się dzieje. Oczywiście przeszedł 2 tygodnie kwarantanny, no i zapisał się na to szkolenie, na szkolenie wojskowe, takie podstawowe szkolenie wojskowe, które w Korei Południowej jest obowiązkowe dla każdego takiego sprawnego mężczyzny, a więc bez żadnych defektów, które mogłyby takie szkolenie uniemożliwić. On w piątek ukończył to szkolenie trwające 3 tygodnie. Ukończył je z wyróżnieniem. Dostał nagrodę dla jednego z najlepszych uczestników, a uczestników było aż 157, także pokazał się bardzo dużą sprawnością. Jeśli chodzi o te szkolenia, no to takie podstawy tam są oczywiście zawarte, więc uczestnicy odczuwają na sobie efekty gazu łzawiącego, odbywają treningi w górach, również mają obowiązkowe treningi z bronią. No i gdyby nie to, że jest profesjonalnym sportowcem, to czekałoby go łącznie 2 lata w wojsku. A tak, jest tutaj wzięty pod uwagę pewien wyjątek, a więc sportowcy, którzy uzyskają złoty medal w Igrzyskach Azjatyckich bądź jakikolwiek medal na Igrzyskach Olimpijskich, są zwolnieni z tego 2-letniego szkolenia wojskowego. No Son w 2018 roku zdobył złoto w piłkarskim turnieju Igrzysk Azjatyckich, także dzięki temu wciąż musi jeszcze wypełnić 544 godziny prac publicznych w przeciągu najbliższych 34 miesięcy, natomiast 2 lat w wojsku takich nieprzerwanych nie spędzi.
No i strzelać na pewno potrafi, co udowadnia w Premier League. No i te strzały to też jest taka dwuaspektowa sytuacja. Iniesta, wszyscy znamy, pamiętamy, to jest wielki piłkarz i okazuje się, że w momencie, gdy on strzelał gole na boisku, to no tutaj tak troszeczkę żart, nie wiem czy w dobrym tonie, ale bramki padały także w domach. Chodzi o dzieci, które urodziły się przy okazji tej radosnej chwili, pewnie dla kibiców.
Tak, no myślę, że każdy kibic Barcelony pamięta tego gola, o którym tutaj mówimy. 2009 rok, półfinał Ligi Mistrzów, półfinał, od którego mija właśnie 11 lat. Na 2 minuty przed końcem tego rewanżowego półfinału na Stamford Bridge Iniesta wykorzystał podanie Leo Messiego, strzelił gola na 1-1. No i ten gol dał Barcelonie finał Ligi Mistrzów w Rzymie, a później zwycięstwo w całym turnieju. No i 9 miesięcy później szpitale w Barcelonie właśnie miały skarżyć się lokalnym mediom o tym, że te tłoki na porodówkach były straszliwe. No i Andres Iniesta, który był sprawcą tego całego zamieszania, w środę opublikował na swoim Twitterze filmik, podczas którego rozmawia z 2 dzieci urodzonych w styczniu 2010 roku. Roku, które miały właśnie urodzić się wskutek tego, co się działo na boisku kilka miesięcy, 9 miesięcy dosłownie wcześniej. No i widzimy, że Iniesta zadaje jednemu z chłopców pytanie, czy mama pokazała ci tego gola? A on mówi, że tak, tak, co za bramka. To był Ignacio, który się urodził 18 stycznia 2010 roku. Jego mama, też dołączając do rozmowy z Andresem Iniestą, powiedziała, że dowiedziała się, że jest w ciąży tuż przed wyjazdem na ten wspominany finał, w którym Barcelona pokonała Manchester United 2-0. No i powiedziała, że sama nie powiedziała swojej mamie o tym, że jest w ciąży, aż do momentu wejścia na pokład samolotu, bo jak sama przyznaje, mama pewnie nie chciałaby wówczas, żeby w ogóle na ten finał leciała. No ale oczywiście takiej opcji nie brała nawet pod uwagę.
No, puentując, to pozwolę sobie na sformułowanie, niezły PR, jeśli chodzi o działania tego Iniesty. Rzeczywiście, skojarzyć 2 fakty i kto udowodni, że tak nie było? No, nie my będziemy udowadniać, bo to jest troszeczkę cały czas w kontekście takich naszych piłkarskich plotek, które w czasie pandemii mają postać kontrawirusa i na dziś to już wystarczy. Statystyki coraz lepsze, być może za tydzień. Za tydzień to już będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda rzeczywistość piłkarska, bo przypomnę, 16 rusza Bundesliga. A my z Anitą Kobylińską kończymy Radio Gdańsk z boisk i stadionów. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Również pozdrawiamy, to był kontrawirus i to już koniec. Radio Gdańsk z boisk i stadionów. Jutro słyszymy się o poranku, a po godzinie 18 dogrywka.